Gdy ustąpił lodowiec, najdawniejsze dzieje regionu. Folder informacyjny. Kolorowy, składany jak harmonijka na 6 kart obustronnie zadrukowanych tekstem i zdjęciami. Każda strona ma format A5, jak zeszyt, około 15 cm szerokości i 21 wysokości. U dołu stron biegnie oś czasu, pozioma linia obrazująca upływ lat. Pionowe kreski zaznaczają granice epok. Na osi zapisane są przedziały lat lub wieków, które obejmuje dana epoka. Na pierwszej stronie oś czasu pokazuje epokę paleolitu, od 13 tysięcy do 9,5 tysiąca lat przed naszą erą oraz początek mezolitu. Na niebieskim tle czarny tekst. O najdawniejszych dziejach Wielkopolski wiemy tyle, ile mówią nam znalezione na tym terenie zabytki archeologiczne. Ta motyka z poroża renifera pochodzi z murowanej gośliny, powiat poznański, i ma ponad 11 tysięcy lat. Pierwsi mieszkańcy przybyli tu jeszcze wcześniej, bo już 13-12 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy z naszych terenów ustępował lodowiec. Byli to łowcy reniferów. Pod tekstem zdjęcie motyki. To fragment poroża. Przypomina laskę. Jest długi i cienki, z prawej strony łukowato zakrzywiony ku dołowi. Z lewej strony, tuż przed zaokrąglonym końcem, ma krótki wyrostek skierowany w dół. Powierzchnia brązowa. W lewej części płytkie podłużne wyżłobienia. Mniej więcej w połowie długości drobne nacięcie od dołu. Pod zdjęciem tekst. Mięso reniferów stanowiło obok roślin i orzechów podstawę wyżywienia. Skóry tych zwierząt służyły do wyrobu ubrań i budowy szałasów. Narzędzia wytwarzano wtedy głównie z kamienia, krzemienia i drewna oraz kości i poroża. Obok zdjęcie krzemienia. To podłużny kamień, u dołu spiczasto zakończony. Krawędzie ostre, kolor jasno-brązowy. Dalej tekst. Ludzie musieli podążać za reniferami, dlatego prowadzili koczowniczy tryb życia. Przemieszczanie się z miejsc na miejsce umożliwiały szałasy, które w każdej chwili można było zwinąć i przenieść dalej. Rekonstrukcja obozowiska, którego pozostałości odkryto w Wojnowie, powiat poznański, pokazuje nam, jak mogło wyglądać życie ludzi w tamtych czasach. Przy tekście zdjęcie rekonstrukcji. Na środku stoi stożkowaty szałas okryty zwierzęcymi skórami. Nad niskim, prostokątnym wejściem zwinięta w rulon i związana zasłonka ze skóry. Przy szałasie na piasku leży skupisko kilkunastu kamieni o różnych kształtach, kawałek kory i trzy strzały. Po bokach szałasu dwa manekiny, kobieta i mężczyzna. Kobieta klęczy, oczyszcza zwierzęcą skórę. Jest ubrana w szarą, lnianą suknię z długimi rękawami. Włosy ma zaplecione w dwa warkocze. Mężczyzna siedzi, okryty zszytymi skórami i futrami. Długie włosy opadają na ramiona. W rękach rozpostarty kawałek skóry. Poniżej tekst. W miarę ocieplania klimatu zaczęto zakładać bardziej stałe obozowiska, a w diecie pojawiły się też mniejsze zwierzęta, ptaki i ryby. Na drugiej stronie oś czasu zaznacza większość mezolitu, trwającego od 9,5 tysiąca do 4 tysięcy lat przed naszą erą oraz początek neolitu. Tekst. Ręcznie lepione z gliny, a następnie wypalane naczynia o interesujących formach pochodzą z różnych części Wielkopolski z epoki zwanej neolitem. Sposób życia ludzi zaczął się wtedy bardzo zmieniać. Budowano stałe domy i osady, hodowano zwierzęta, owca, koza, krowa, świnia i uprawiano zboża. Wraz ze zmianą diety zaistniała potrzeba przechowywania zbiorów oraz możliwość przygotowania innych niż wcześniej posiłków. Umożliwiały to właśnie gliniane naczynia. Dodatkowo pojawiły się pierwsze tkaniny zrobione z wełny i z włókien roślinnych. To z tamtych czasów pochodzą grobowce megalityczne, zbudowane z ogromnych kamieni, o długości dochodzącej do kilkudziesięciu metrów. Zwane są często polskimi piramidami. Najbardziej znane spotykamy w Wietrzychowicach, województwo kujawsko-pomorskie. Przy tekście zdjęcie grobowca na Leśnej Polanie. To długi wał ziemi, mocno wybrzuszony ku górze, porośnięty niską trawą. Na fotografii ukazany jest jego róg. Dwie dolne krawędzie są wzmocnione kamieniami częściowo pokrytymi mchem. Przy grobowcu wydeptana szeroka ścieżka. Dookoła drzewa. Dalej tekst. Zmarłych chowano w pozycji skurczonej, niekiedy z bogatymi ozdobami wykonanymi z muszli, kości i poroża. Obok zdjęcie. Szkielet człowieka leżący w gablocie, na piasku. Ukazane są czaszka, kręgosłup, żebra, kości bioder i rąk. Wszystko ułożone tak, jakby człowiek leżał na lewym boku, z rękami zgiętymi w łokciach i dłońmi przy twarzy. Przy kościach rąk kilka naramienników z żeber jelenia. Mają wygląd półkolistych pasków ozdobionych drobnymi nacięciami. Na czaszce spoczywają drobne zielone paciórki z miedzi i kalcytu. To resztki dawnej ozdoby zwanej nausznicą. Przy kości biodrowej leży kilka sznurów maleńkich muszel, tworzących pas biodrowy. Trzecia strona. Oś czasu obrazuje mniej więcej drugą połowę neolitu, trwającego od 5500 do 2300 lat przed naszą erą, oraz początek epoki brązu, datowanej od 2300 do 700 lat przed naszą erą. W lewym górnym rogu zdjęcie. Dwie miedziane figurki w kształcie wołów. Stoją obok siebie. Mają podłużny grzbiet, cztery krótkie nogi i krótki, gruby ogon. Pysk lekko wydłużony i spiczasto zakończony. Oczy zaznaczają niewielkie, wypukłe kółka. Na głowie rogi, rozchodzące się na boki i zakrzywione ku górze. Na szyjach wyrzeźbione są ozdobne obroże. Figurki są nieco zniszczone. Jeden róg lewego wołka jest odłamany, a pysk prawego lekko ukruszony. Nierówną powierzchnię figurek, pełną rys i drobnych odprysków, miejscami pokrywa czerwonawy nalot. Przy zdjęciu tekst. Figurki wołków znalezione wraz z miedzianymi siekierkami w 1873 roku nieopodal wsi Bytyń, powiat szamotulski, wprowadzają nas w tematykę epoki brązu. Brąz powstaje z połączenia stopionej miedzi i cyny. Odkrycie właściwości tego stopu oraz technik odlewania przedmiotów ułatwiło tworzenie skomplikowanych kształtów. Z tamtych czasów znamy dwie metody odlewania brązu. Przy użyciu form kamiennych, złożonych z dwóch części, można było ich używać wielokrotnie, oraz na tak zwany wosk tracony, gdzie lepiono model z wosku pszczelego. Następnie obklejano go gliną. Gdy forma zaschła, wlewano do niej brąz, a roztopiony wosk wypływał. By wyjąć przedmiot ze środka, formę trzeba było zniszczyć. W epoce brązu powstawały artefakty o bogatej formie i zdobnictwie, takie jak elementy uzbrojenia, szpile, bransolety, naramienniki, nagolenniki czy berła sztyletowe. Berło sztyletowe prezentowane na naszej wystawie odkryto w jednym z kurhanów w Łękach Małych, powiat Grodziski, gdzie pochowani byli najważniejsi i najbogatsi członkowie społeczności żyjącej w odległej przeszłości. Pierwsze regularne badania wykopaliskowe prowadził na tym terenie Józef Kostrzewski w 1933 roku. Obok tekstu, wzdłuż prawej krawędzi strony, znajduje się zdjęcie berła sztyletowego. Berło jest w całości wykonane z brązu. Ukazane bokiem przypomina odwróconą literę L. Ma długi, cienki trzonek i głowicę z krótkim sztyletem. Płaskie ostrze sztyletu zwęża się ku końcowi, tworząc kształt zbliżony do trójkąta. Głowice zdobią trzy małe kolce. Miejsce jej połączenia z trzonkiem wzmacniają dwie obręcze. Oś czasu na kolejnej stronie obejmuje końcówkę epoki brązu oraz okres datowany od VIII do V wieku przed naszą erą. Jest on opisany jako epoka żelaza, witaszkowo i biskupin. Tekst. Dwa ważne odkrycia datowane na epokę żelaza to skarb z Witaszkowa, obecne województwo lubuskie, oraz gród w Biskupinie, obszar Pałuk, leżący w granicach historycznej Wielkopolski. Skarb z Witaszkowa, którego kopię widzisz na naszej wystawie, znaleziony został przypadkiem podczas prac polowych w 1882 roku. Związany był z obecnością na naszych ziemiach scytów, koczowniczego ludu żyjącego głównie na stepach nad Morzem Czarnym i na południu Syberii. Ich twórczość charakteryzowała się bogatym stylem zdobniczym, w którym dominowały postacie zwierząt. Nad tekstem zdjęcie skarbu z Witaszkowa. To kawałek złotej blachy w kształcie ryby ukazanej z boku. Ma głowę, podłużne tułowie z krótkimi bocznymi płetwami oraz ogon. W miejscu rybiej głowy blaszka jest nieco zniszczona. Przy pysku, zaznaczonym poziomym wyżłobieniem, widnieje kilka dziur. Oko stanowi wklęsłe koło. Reszta ciała jest cała pokryta rzeźbionymi łuskami oraz małymi wizerunkami innych zwierząt, trudno dostrzegalnymi na pierwszy rzut oka. Wiele spośród tych misternie wykonanych kształtów nakłada się na siebie, co tworzy wrażenie jednolitego zdobienia. Po bliższym przyjrzeniu się na grzbietowej części ciała ryby można jednak zauważyć lamparta w biegu i lwa dopadającego antylopę. Na brzuchu zaś widnieje ławica maleńkich ryb oraz syrena. Na ogonie wyrzeźbiony jest orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Od ogona odchodzą dwie boczne płetwy, podwinięte i ozdobione głowami baranów. Dalszy tekst. 11 października 1933 roku Walenty Szwajcer, kierownik szkoły w Biskupinie, zawiadomił Józefa Kostrzewskiego o rzędach ukośnych pali wbitych w dno jeziora biskupińskiego. Ta wiadomość zapoczątkowała jedne z najbardziej spektakularnych badań w dziejach polskiej archeologii. Wykopaliska poprowadził sam Józef Kostrzewski, a podczas badań wykonano zdjęcia lotnicze stanowiska przy użyciu specjalnego balonu na uwięzi. Obok tekstu zdjęcie makiety grodu w Biskupinie. Osada zajmuje owalną wyspę pośrodku jeziora. Dookoła wyspy biegnie gruby wał obronny, zwieńczony ząbkowanymi blankami. Mieści się w nim wysoka brama z otwartymi wrotami i spadzistym dachem. Z bramy do brzegu jeziora prowadzi długi, drewniany pomost. Ciągnie się łukiem po wodzie wzdłuż części wału obronnego. Wewnątrz wału znajdują się domostwa. Tworzą 13 rzędów różnej długości, ustawionych równolegle, blisko siebie. Domy w każdym rzędzie przylegają do siebie, połączone wspólnym spadzistym dachem. Zajmują niemal całą powierzchnię osady. Następna strona. Na osi czasu zaczyna się kolejny odcinek z opisem Epoka żelaza, kultura pomorska. Obejmuje czas od VII do przełomu III i II wieku przed naszą erą. Tekst. Popielnice, urny twarzowe to kolejne interesujące znaleziska pochodzące z epoki żelaza. Nazywane są tak od przedstawień twarzy znajdujących się na tych naczyniach. Ludzie należący do tak zwanej kultury pomorskiej, większość stanowisk z podobnymi przedmiotami zlokalizowana jest właśnie na Pomorzu i w północnej Wielkopolsce, podczas obrzędów pogrzebowych wkładali do nich kości spalonych na stosie zmarłych. Pod tekstem zdjęcie urny. To gliniane, ciemnobrązowe naczynie przypominające wazę. U dołu jest szerokie i pękate. Zwęża się ku górze w długą szyjkę. U jej szczytu umieszczony jest wizerunek ludzkiej twarzy. Wyryte na glinianej powierzchni kółka zaznaczają oczy, podłużna wypukłość nos, a pozioma bruzda linię ust. Po bokach twarzy z szyjki wystają małe uszy. W każdym z nich tkwią dwa okrągłe kolczyki. W połowie wysokości urny pod twarzą wyrzeźbione są poziome linie połączone kilkoma krótszymi, pionowymi. Przypominają naszyjniki. Okrągła pokrywka urny ma na środku niewysokie wybrzuszenie. Jest podobna do czapki. Pod zdjęciem tekst. Na popielnicach przedstawione były nie tylko twarze, ale także ozdoby. Czasami w uszach umieszczano prawdziwe kolczyki. Dobrym przykładem jest tutaj naczynie z Rzadkowa, powiat pilski, na którym widoczny jest narysowany napierśnik. By zobaczyć, jak dokładnie wyglądała ta ozdoba, przyjrzyj się postaci kobiety. Na jej szyi zobaczysz inny z naszych cennych zabytków. Napierśnik z Mrowina, powiat poznański. Poniżej zdjęcie napierśnika. To okazała ozdoba wykonana z brązu. Składa się z 14 pierścieni, ułożonych poziomo jeden na drugim i spiętych z tyłu klamrą. Pierścień będący na górze jest najwęższy. Pierścienie pod nim są coraz szersze. Wszystkie mają złotawą barwę. Ozdobione są wzorami z pionowych i ukośnych nacięć. Na najniższym pierścieniu z przodu wisi dzwoneczek w kształcie małej kuli. Oś czasu na kolejnej stronie wyznacza początek okresu opisanego jako epoka żelaza, okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Obejmuje czas od III wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery. Tekst. Okres wpływów rzymskich to czas, kiedy na terenie Wielkopolski zaczęły pojawiać się przedmioty przywiezione z terenów Cesarstwa Rzymskiego. Trafiały tu jako dary dla możnych lub jako towary wraz z kupcami, którzy często przyjeżdżali tu po bursztyn bądź niewolników. Przywozili oni ze sobą ozdoby, przedmioty codziennego użytku, uzbrojenie, naczynia szklane i brązowe, takie jak dzban z Kowalewka, powiat obornicki. Obok zdjęcie dzbana. Jest on wykonany z brązu, ma zielonkawy kolor. Począwszy od okrągłego dna, ścianki dzbana rozszerzają się ku górze, a następnie zwężają, tworząc pękaty kształt. Górną część dzbana stanowi wąska szyjka. Zajmuje niecałą połowę jego wysokości. Z boku przy szyjce znajduje się pionowy uchwyt, u góry ozdobiony rzeźbionym, wywiniętym liściem. W miejscu, gdzie dolna część uchwytu łączy się z dzbanem, wyrzeźbiono zaś małą głowę satyra, mężczyzny z bujną czupryną i zaokrąglonymi koźlimi rogami. Tuż pod satyrem jest słabo widoczny wizerunek pantery. Z boku dzbana niewielka dziura. Tekst. Ciekawym znaleziskiem jest luksusowa gliniana misa, terra sigillata z Wymysłowa, powiat gostyński. Na stanowiskach archeologicznych odkrywano też rzymskie monety. Poniżej zdjęcie szerokiej misy. Okrągła podstawa ma mniej więcej dwa razy mniejszą średnicę niż górny brzeg. Z zewnątrz bok misy wyraźnie dzieli się na dwa poziome pasy oddzielone rzeźbioną falbaną. Górny pas jest wygładzony. W wypolerowanej powierzchni odbija się światło. Dolny pas stanowi kilka przylegających do siebie obramowanych prostokątów. Każdy z nich zdobią sceny z rzymskiej mitologii. Przedstawiają je wyrzeźbione postacie, niektóre ze skrzydłami, ukazane w różnych pozach. Misa ma jasnobrązowy kolor z lekkimi czerwonymi i zielonkawymi przebarwieniami w górnym pasie. Kilka podłużnych rys znaczy miejsca sklejenia. Poniżej tekst. Był to również czas wpływu Celtów i Gotów na lokalną ludność. Zaczęto stosować wówczas pewien ważny wynalazek – żarno obrotowe, które usprawniło przerób ziarna na mąkę. Dwa pochówki z tamtego okresu prezentowane na wystawie to urna z przepalonymi kośćmi wojownika i zniszczonym mieczem oraz grób psa. Zwierzę stanowiło ofiarę, tak zwaną zakładzinową, czyli umieszczaną pod konstrukcją domu lub świątyni w momencie rozpoczęcia budowy. Oś czasu na ostatniej stronie zaznacza początek średniowiecza, trwającego od V do XV wieku. Tekst. Średniowieczne stanowiska Wielkopolski to nie tylko te najbardziej znane, takie jak Poznań, Gniezno czy Ostrów Lednicki, które miały duże znaczenie dla historii całej Polski. Na naszej wystawie oglądać można artefakty pochodzące z różnych części regionu. Są to przedmioty codziennego użytku, na przykład naczynia gliniane, noże, krzesiwa, ozdoby, pierścionki, kabłączki skroniowe, paciorki srebrne, szklane i z kamieni półszlachetnych, monety i uzbrojenie, głównie topory, groty strzał, włóczni, miecze, a nawet elementy architektoniczne. Po bokach akapitu zdjęcia, trzy przykłady srebrnej biżuterii, pierścionek z niebieskim kamieniem, kabłączek skroniowy, czyli kółko z zawieszką, ozdobione wieloma wijącymi się nacięciami, zausznica w postaci obręczy z cienką górną częścią oraz grubszą dolną, ozdobioną czterema paciorkami. Poniżej dwie górne części żelaznych toporów. Z jednej strony mają ostrza, z drugiej obuchy z nasadkami na trzonek. Na powierzchni liczne nierówności. Pod spodem tekst. Wśród zaprezentowanych zabytków wyróżnia się szyszak wczesnośredniowieczny, odkryty w XIX wieku w Gieczu, powiat Śrecki. Podczas badań archeologicznych prowadzonych tam później przez Bogdana Kostrzewskiego okryto pozostałości palatium książęcego. Poniżej zdjęcie szyszaka. Ten średniowieczny hełm kształtem przypomina dzwon albo odwrócony kielich z odciętą nóżką. Na czubku ma zwężenie i mały otwór na pióropusz. Składa się z ułożonych pionowo kawałków miedzianej blachy połączonych ze sobą nitami. Półkoliste zakończenia nitów przypominają guziki. Biegną z góry na dół, w miejscach, gdzie stykają się kawałki blachy oraz dookoła podstawy. Po bokach hełmu są dwie ozdoby z kawałków blachy uformowanych w kształt kwiatu. Szyszak ma brązowy kolor o nierównomiernie rozłożonych odcieniach. Przy czubku złotawy pasek.